A gościem Radia Zet jest rzecznik praw obywatelskich Janusz Kochanowski. Witam, Moniko, kolejny dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry.
W zespole zajmującym się sprawami bioetyki zrodził się pomysł testamentu życia. Chodzi o to, że lekarze mogliby zaprzestać uporczywej terapii, gdyby pacjent wyraził na to zgodę, gdyby miał przy sobie, nie wiem, nosił w dowodzie taki testament, że jeżeli coś takiego mu się przydarzy, to chciałby, żeby przerwać uporczywą terapię. Co pan na to?
Myślę, że problem jest ciągle nierozwiązany. Przypomnijmy sobie takie dwa krańcowe przypadki prezydenta Eisenhowera. To było dawno, dawno temu, ale to jest egzemplifikacja, jak można zadawać cierpienie człowiekowi, którego nie chce się przestać ratować. Przypomnijmy Jana Pawła II, który powiedział w pewnym momencie: dajcie mi odejść z pokoju, czy coś takiego. Otóż ten testament życia jest oczywiście pomyślany, tak sobie wyobrażam, nie dla wszystkich w sile wieku i zdrowia, tylko dla tych, którzy stają w obliczu terminalnych chorób. I wtedy ma on swój sens, aby przekazać sygnał lekarzowi, że być może nie chcemy się upierać przy tym cierpieniu. Ale to nie zdejmuje z lekarza odpowiedzialności, przede wszystkim jeśli chodzi o ocenę, czy właśnie nie ma już żadnych szans i czy można się dostosować do tej decyzji chorego, czy też inaczej oceni stan faktyczny lekarz, który jest za to odpowiedzialny.
Czy jest pan za?
Jestem za, z całą ostrożnością, to znaczy powinno być także powiedziane, jakie procedury muszą być uruchomione, żeby zadecydować, czy stan jest beznadziejny i... Zresztą, proszę pani, teraz też jest tak, że jeżeli coś nie rokuje nadziei, no to w pewnym momencie przerywa się leczenie środkami nadzwyczajnymi. Tu wchodzimy w rzecz, w kwestię tak zwanej ortotanazji, czyli nie eutanazji czynnej, tylko przerwania ratowania. Jeżeli trzeba stosować środki nadzwyczajne, na przykład ze szkodą dla innych chorych, których można uratować, wtedy lekarz staje zawsze przed taką tragiczną, dramatyczną decyzją. Nie chciałbym być wtedy na jego miejscu.
Czy według pana metoda in vitro powinna być stosowana tylko w przypadku małżeństw, czy również związków nieformalnych?
Powinna być stosowana w przypadku związków, a więc przede wszystkim małżeństw, które zapewniają dziecku przyszłemu należyte wychowanie i opiekę. Czy to będzie małżeństwo według jednego obrządku, drugiego, trzeciego, czy też konkubinat, powinno być to rzeczą drugorzędną.
Zespół Jarosława Gowina zmierza do tego, żeby metoda in vitro była tylko dostępna dla małżeństw. Jest to ukłon w stronę Kościoła.
Tak, i to bardzo słuszny ukłon. Tak, ale jeżeli na przykład małżeństwo jest złe, ma co prawda zaświadczenie o ślubie takim czy innym, ale jest małżeństwem w stanie rozkładu czy wykazujące inne cechy patologiczne, wtedy nie sądzę, żeby należy automatycznie przyznać im prawo do finansowania in vitro.
Czyli z góry zakładamy, że konkubinat jest związkiem, który jest patologiczny, któremu nie przynależą się takie prawa jak małżeństwo.
Nie zakładamy, tylko domniemujemy. To znaczy zakładamy, że małżeństwo jest z zasady związkiem trwalszym z punktu widzenia dobra dziecka, ale jeżeli małżeństwo jest patologiczne, wtedy nie sądzę, żeby należało to zastosować. I odwrotnie. Zakładamy, że konkubinat jest związkiem, statystycznie rzecz biorąc i z doświadczenia życiowego wynika, mniej trwałym, ale są konkubinaty, które wykazują cechy trwałości i być może wiele więcej pozytywnych cech niż inne małżeństwa.
Czyli co rzecznik praw obywatelskich Janusz Kochanowski, chciałbym, żeby pan wyraźnie powiedział, czy ta metoda powinna być dostępna również dla konkubinatów, czy nie? Bo nie zrozumiałam.
No to ja powiem jeszcze raz.
Ale może konkretnie, tak czy nie?
Nie, tak czy nie, to wie pani, to się pyta, czy pan już przestał bić swoją żonę, tak czy nie? To jest klasyczny przykład i wtedy nie można odpowiedzieć ani tak, ani
jeżeli
nie.
Jeżeli ktoś bije swoją żonę, to będzie bił do końca życia i nie przestanie jej.
Ale pani nie zauważyła dowcipu, który się w tym kryje, bo każda odpowiedź jest błędna. Otóż tu jest to samo. Mianowicie trwały związek, który rokuje dzieciom należytą opiekę i wychowanie, stanowić powinien tego przesłankę. Takim trwalszym związkiem z zasady, z założenia domniemywuje się, jest małżeństwo, ale niekoniecznie. Może być konkubinat i to powinno być rozstrzygane w każdym konkretnym przypadku.
A rozumie pan sprzeciw Kościoła, w ogóle przeciwko metodzie in vitro?
Ja rozumiem i zastanawiam się, czy nie będę mógł się z tego spowiadać. Ale jest tak, że przecież pan poseł Gowin, do którego mam pełne zaufanie i szacunek, rozważa te wszystkie wątpliwości, które sprawiają, że trzeba wyspracować odpowiednie procedury, aby nie doszło do niszczenia zarodków, etc., etc.
Ale Kościół w ogóle jest przeciwny metodzie in vitro, a już tym bardziej finansowaniu z budżetu państwa.
Ja nie czuję się uprawniony do wypowiadania się w imieniu Kościoła, którego jestem wiernym, choć słabym synem, natomiast rozumiem obiekcję Kościoła.
Wierny syn Kościoła powinien być przeciwnikiem metody in vitro, bo tak powiedział Kościół, że katolik nie powinien stosować metody in vitro, w ogóle uznawać tej metody za metodę godną.
No to zgrzeszyłem, ale może będę się mógł jeszcze poprawić, jak przemyślę to zagadnienie bardziej dogłębnie.
Czy pana zdumiewa to, że teraz odnalazł się kapitan Graczy? To jest SB, który przesłuchiwał Wałęsę, to jest SB, który wedle historyków IPN-u pana Cęckiewicza i Gontarczyka był tym SB-kiem, który mianował Lecha Wałęsę Bolkiem.
No niewątpliwie to on był, który angażował naszego byłego prezydenta, ale rzeczywiście to jest, jakby to powiedzieć, żenujące, żeby w sądzie nie ustalono tego. Tam gdzieś w PESEL-u. W jakichś nawiasach widziałem, gdzieś w jakimś uzasadnieniu wyroku, które było gdzieś pokazywane, że zmarł. Prawda? No to jest jakieś niedopatrzenie. Wydaje mi się, że nie potępiając nikogo, kto się dopuścił, z góry nie potępiając, kto się dopuścić mógł takiego niedopatrzenia, trzeba to dokładnie zbadać, jak do tego doszło. No bo gdybym ja był tym sędzią, który takie orzeczenie napisał, to czułbym się bardzo niekomfortowo.
A gdyby pan był historykiem, który pisze książkę o Wałęsie, to starałby się pan jednak sprawdzić, jak to było z kapitanem Graczykiem? Nawet ja bym była z ciekawości, gdybym pisała książkę, byłabym ciekawa, kiedy zmarł, jaka była jego ostatnia praca, co robił i tak dalej, i tak dalej.
A zarówno w przypadku sądu, jak i tych historyków nie wiemy, co oni zrobili, prawda?
Wiemy, że zrobili, że uznali, że skoro nie żyje, to nie żyje.
Skoro sąd tak stwierdził, to nie żyje.
Tym bardziej, że wtedy pracował w biurze rzecznika jeden z historyków, pan Gontarczyk.
Ale nie rzecznika praw obywatelskich przypadkiem?
Nie, rzecznika. Rzecznik interesu publicznego.
Otóż trudno mi powiedzieć, jakbym daleko był solidny i skrupulatny. Wydaje mi się, żebym to sprawdzał. To znaczy nie oparłbym się na jednym zdaniu, jeśli to tak było, sądu, tylko bym wysłał. Zdaje się, że PESEL już dawno wtedy funkcjonował, czyli należało.
PESEL to już funkcjonuje chyba od 1979 roku.
I to jest wystarczająco dobre źródło, aby zawsze w nim sprawdzić.
A poza tym można sprawdzić w MSW, czy ktoś pobiera emeryturę, czy nie pobiera, więc to nie jest jakiś taki aż tak skomplikowane.
PESEL jest wystarczającym źródłem sprawdzenia takich wiadomości.
Czy ma pan wtedy inne spojrzenie na książkę pana Cęckiewicza i Gontarczyka po ujawnieniu tego faktu, czy nie?
Nie. Ja czytałem tą książkę w większości. To jest bardzo solidne opracowanie. Tylko jest kwestia, jakie wyprowadzamy z tego wnioski, jeśli chodzi o ocenę postaci historycznej pana Lecha Wałęsy.
Szkodliwy konfident. Takie wnioski wyciąga pan Cęckiewicz.
W pewnym okresie tak niewątpliwie było. Tak, 70. Tylko musimy spojrzeć na to, że był złamanym człowiekiem, który był biednym robotnikiem wyrzucanym z pracy. Miał 5, 4, 6 dzieci, przepraszam, nie pamiętam w tym momencie. Ja zupełnie inaczej oceniam tego rodzaju osoby, robotników na przykład, niż akademików, moich kolegów, którzy robili podobne rzeczy dla stypendiów.
Powiedział rzecznik praw obywatelskich Janusz Kochanowski, a teraz będziemy w internecie.